Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Drugie piętro Wielkiej Zbrojowni. Pracownie malarskie Akademii Sztuk Pięknych i takie chodzenie śladami przeszłości dla mnie zamierzchłej, dla Honoraty Martin nieodległej.
Czyli się nie zmieniło.
Spokojnie. To była moja pracownia.
Ja na końcu na wprost.
Jak twój dyplom wygląda? Umieta?
Zupełnie inaczej. Moje obrazy były bardzo wtedy kolorowe. Profesor Olszewski, pamiętam, pierwsza korekta, jaka była, powiedział, że moje malarstwo to jest disco polo. Było bardzo kolorowe. Ale potem bardzo długo rozmawialiśmy, dużo i to jednak dużo mi dały te 3 lata. Malarstwo nadal było kolorowe, ale ja byłam coraz bardziej pewna dlaczego i coraz lepiej się broniłam, więc te rozmowy były rewelacyjne.
Były takie. A do czego nie chciałaś mnie do domu zaprosić?
Mam straszny bałagan. No, przyjechałam dopiero z Wrocławia przed wystawą. No, było bardzo intensywnie, mało spałam i mało siedziałam w domu. Miałam dwie pracownie takie wynajęte, malutkie. W jednej malowałam, w drugiej robiliśmy rzeźbę wspólnie z rzeźbiarzami. Więc jeździłam tak naprawdę od pracowni, tak naprawdę. Polacy podobno nadużywają słów tak naprawdę.
Jak gdyby.
Jak
albo
gdyby.
Tak, jakby
ta,
też.
Tak, tak. No i cały czas byłam w aucie i w dwóch pracowniach. Później był Wrocław, wróciłam, jeszcze się nie rozpakowałam. Zaczęłam powoli wyrzucać torby, żywice, silikony i wszystkie inne śmierdzące rzeczy do domu i niewyniesione śmieci. Pranie zaczęłam rozrzucać na różne kubki po całym korytarzu, więc sama ciężko odnajduję teraz drogę do pokoju. Ale dzisiaj się uporam. Dziś jest ten dzień.
Ale zanim artystka zacznie sprzątać, porozmawiamy.
No dobra, no to zacznijmy od początku. Czyli od dnia narodzin Honoraty Martin.
W Gdańsku, w szpitalu w 1984 roku. Córka Moniki i Oskara.
Artysty słowa i kamery. Siostra Zosi, studentki ASP. Przyrodnia siostra Józka i Kostki, utalentowanych uczniów szkoły gminnej, pasierbica Aurory, tancerki i performerki. Natomiast jeden z performansów Honoraty nosił tytuł Zimno.
W pokoju, do którego wprowadził mnie portier, szumiał umocowany do sufitu wiatrak, ale jego skrzydła nie chodziły.
Honorata w kostiumie kąpielowym na leżaku ustawionym na dachu gdańskiej kamieniczki czyta fragment podróży z Herodotem Kapuścińskiego.
Set metrów, a już zdałam sobie sprawę, że wpadłam w pułapkę. Z nieba spływał żar, który przygwoździł mnie do asfaltu. Łomotało mi w głowie i zaczęłam tracić oddech. Poczułam, że nie będę mogła iść dalej, a jednocześnie uświadomiłam sobie, że nie starczy mi siła wrócić do hotelu.
Można powiedzieć, mój pierwszy performance w życiu zrealizowany na zadanie bardzo otwarty wideo performance u profesora Wojtka Zamiary.
Który pewnie uwielbiał taki ekstremalny wyczyn.
No nie rozmawialiśmy wcześniej o wyczynach ekstremalnych, więc ja nie wiedziałam, czy będzie to uwielbiał, czy nie. I to też był jeden z takich pomysłów, które przychodzi. Później staram się przez jakiś czas je zagłuszyć i myślę, że wymyślę coś lepszego, wymyślę coś mądrego, ale to powraca jak takie natręctwo. Nie uwolnię się, póki tego nie zrealizuję. Podobnie było z wyjściem i z różnymi innymi rzeczami, więc. No i to było też takie natręctwo, które musiałam zrobić, ale tak, on przyjął tą pracę, tak. Chyba ją polubił.
Nie byłoby w tej akcji niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że rzecz działa się zimą. I był silny mróz. Honorata wytrzymała 8 minut 42 sekundy.
Dotarłam do pnia, ja osunęłam się na ziemię w cień. Za daleko.
O Honoracie Martin piszą artystka znana z radykalnych działań.
Nie wiem, może ja to powiem, ja na to patrzę trochę inaczej niż ci, którzy to piszą, bo to chodzi pewnie o jakieś działania, w których może trochę ryzykuję. Ja może bardziej czuję się radykalna. Teraz o tym ostatnio myślałam przy tej wystawie, której założenia miałam trochę inne. Myślałam, że ona będzie taka konceptualna. Bardzo mocno weszłam w temat czytanie literatury dotyczącej tam prymatologii. i tych zagadnień różnych powiązanych, świadomości i tak dalej. I myślałam, że to rzeczywiście będzie takie, wiesz, chłodniejsze, że przygotuję temat, przeanalizuję. Zaczęłam już rok temu jakoś się do tego przymierzać.
Mówisz,
już
o wystawie
Bookmaupa. Tak, o wystawie Bookmaupa. No a skończyło się na tym jednak, że tak jak zwykle po prostu rzeźba zrobiona z krwi, potu i łez. I rzeczywiście tak na maksa do ostatniej chwili. No. Więc pod tym względem rzeczywiście nawet jak sobie zaplanuję, żeby troszeczkę pójść po półśrodkach, żeby to jednak była praca i mieć coś z innego życia, to po prostu jak kończy się w pewnym momencie życie, już jest tylko ta robota.
Czyli ona tobą steruje bardziej niż ty nią?
No, mam nadzieję, że jakąś kontrolę mam, ale niewielką. Trochę steruję, no. Dlatego teraz od 3 dni piję alkohol i śpię do 14.
Żeby odreagować.
Żeby, tak, ciutkę zresetować, no. Skończona wystawa wisi we Wrocławiu. Będzie też w Zielonej Górze i w Gdańsku. Jest skończona wystawa, ale te tematy i te prace, które zaczęłam, to cały czas jest we mnie. I ja bym chciała ten projekt kontynuować, więc ja myślę, że jakby powstaną nowe prace, które pewnie będą się jakoś wiązały z tym, więc możliwe, że te nowe wystawy, które będą, bo BWA we Wrocławiu to jest duża przestrzeń, więc tam mogliśmy pokazać większość z prac, które zrobiłam w ostatnim czasie. Tutaj pewnie troszeczkę trzeba będzie ograniczyć, zobaczymy, ale możliwe, że powstaną nowe prace. Mam nadzieję, że ta wystawa będzie żyć.
Wchodzi do wody. Jest zimno, jak to w styczniu. Po skórze biegają mrówki na szpilkach. Ciało mobilizuje się i spina. Potem rozluźnia. Czerwone guziki z bluzki Emilki pasują do czerwonych spodni i ust, które też miały być w kolorze krwi. Jest nawet przyjemnie. Mięśnie się rozluźniają. Jest dobrze. Może dać za wygraną. Zamiera. Michał robi zdjęcia, ale ona tego nawet nie zauważa. Walczy dopiero o odbitki, o matowy papier i wodę, rozmazaną na nieudanych, tanich wydrukach jak łzy.
To też była praca z zimnem. To chodziło mi o uchwycenie momentu, w którym ciało przestaje walczyć. Jak wchodzisz do lodowatej wody i wiesz, drgawki, jakby trzęsie, chcesz uciekać. I przychodzi taki moment, kiedy wiesz, już jest w porządku, już jest ciepło jakby i to jest taki, no to jest najbardziej ryzykowny moment, jakby ciało przestaje walczyć, poddaje się. Więc o uchwycenie tego momentu mi chodziło i Michał Szlaga zrobił piękne fotografie, udało mu się to uchwycić od początku do końca. Wybraliśmy 5 w cyklu od momentu wchodzenia do wody, od tego najtrudniejszego, czyli dla mnie w tej lodowatej wodzie, rzece u mnie przed domem, zanurzenie potylicy przez ten taki grymas, kiedy jeszcze mnie mroziło, po jakby 2 fotografie, które pokazują ten moment, kiedy powoli odpuszczam i kiedy już odpuściłam.
Co się wtedy dzieje? W twojej głowie?
Jest, wtedy było przyjemnie. Ciepło i tak taki lekki odjaździk. Ale nie na tyle, żeby tam pozostać. Bo jednak taka ja mam w sobie bardzo duży lęk przed utratą świadomości jakąkolwiek, jakby przed utratą kontroli nad sobą. Co gdzieś tam jest w takich moich największych strachach. I tutaj też na szczęście tak miałam. No był Michał, który robił mi te zdjęcia, był przy mnie, więc wiedziałam, ale też ja w pewnym momencie, że jakby puściłam się z prądem rzeki, ale miałam tą myśl, że ja nie chcę zamarznąć, że to nie o to chodzi. Sama się wybudziłam z tego, że okej, okay, jest dobrze, czyli muszę wyjść. Więc wyszłam. O własnych siłach.
Na wszelki wypadek nie je mięsa. Pod pachą ma tatuaż z gorylem, widać go na zdjęciach. Zaprojektowała go jej najlepsza przyjaciółka Emilka, graficzka, która rok temu zginęła w słowackich Tatrach podczas wspinaczki. Bezsensownie przypadkowa śmierć. Podobna do śmierci zwierząt, które w sensie wyższym, duchowym, umrzeć mogą najwyżej w ofierze. Sens bywa zagrożeniem. Tęskni za Emilką. Kiedyś na początku roku przyłapała się na myśli, że chciałaby do niej zadzwonić tylko po to, żeby powiedzieć jej, że umarła. Wystawa Bóg Małpa miała pomóc artystce uporać się ze śmiercią przyjaciółki. No a tytuł?
Ta historia to jest takie, ja mam nawet problem z mówieniem o tym, bo to jest taka historia z dzieciństwa, więc to zawsze jest takie przykryte infantylizacją i taką, wiesz, słodką naiwnością. A nie chciałabym, żeby to przykryło jakoś ten projekt, ale rzeczywiście taka historia była, że pewnie miałam z 10 lat i byłam bardzo mocno wierzącym dzieckiem, ale już byłam po lekcjach biologii też dotyczących ewolucji. Więc przywiązałam się do tej myśli, że człowiek od małpy pochodzi. No ale jakoś nie bardzo potrafiłam to pogodzić z tym z Adamem i Ewą i stworzeniem człowieka na podobieństwo Boga. I powiedziałam, że na lekcji religii jakoś tak mi olśniło i powiedziałam, że przecież skoro Bóg stworzył świat, nie wiadomo kiedy, to mógł stworzyć człowieka jako małpę, która przez te wszystkie lata zmieniła się do tej postaci, którą jesteśmy teraz. Pani jakoś tak i też dzieci w klasie nie mogli tego przyjąć, że sugeruje, że Bóg stworzył małpę, człowieka na swoje podobieństwo, stworzył małpę i że Bóg jest małpą. I to jakoś tak zostało we mnie jako taka historyjka i pracując nad innymi projektami w swoich pamiętnikach, zeszytach, co jakiś czas pojawiały mi się rysunki i takie wyobrażenie, jak mógłby wyglądać Bóg małpa. Jak ten wizerunek, nie czerpiąc tam z żadnych religii wschodnich, bo nawet tam będąc w Indiach jakoś zupełnie nie czułam tego podobieństwa. To nie było to, co było w moich wyobrażeniach, tylko to było odniesienie do naszych tradycji tutaj, też ikonografii chrześcijańskiej, takie później coraz bardziej rysunkowe i abstrakcyjne, no i tak to zaczęło żyć. Później miałam takie zetknięcia z tymi zwierzętami, które mnie absolutnie fascynują. Pierwszy raz goryla zobaczyłam w chińskim zoo i absolutnie mnie powalił jego wzrok, jego spojrzenie. I to też tak, jak zamykam oczy czasami, to widzę. Ja nie mam pamięci za bardzo do twarzy, w ogóle nie mam pamięci wizualnej, o dziwo, niestety. Ale twarz tego goryla, myślę, że nigdy tego nie zapomnę. I to też za mną chodziło i tak to powoli zaczęło się toczyć.
Małpy pojawiły się w pracy Jak to wszystko uporządkować, za którą dostała m.in. Nagrodę Publiczności na Gdańskim Biennale Sztuki w 2014 roku.
Tej pracy, którą robiłam na konkurs Geperta, też we Wrocławiu, który jest bardzo bliskie mi miasto, po prostu wszystkie dobre rzeczy spotykają mnie tam. Nie tylko, ale dużo. Później pokazywałam tutaj i w tych dwóch miejscach udało mi się dostać jakieś nagrody i w tej pracy to było 5 lat temu chyba, tam był portret tego goryla z chińskiego zoo. Jeszcze nie wiedziałam, że będę pracować nad tym projektem, ale całkiem taki ważny motyw i jedyny wymalowany realistycznie. Później przeczytałam, pamiętam w jakimś magazynie, że artystka nie umie malować i jakiś kolaż z czarno-białych zdjęć, a te czarno-białe zdjęcia to były fragmenty malarstwa po prostu realistycznego. No i tam właśnie był goryl i tam też już się zaczęły pojawiać jakieś takie rysunki Boga Małpy.
We Wrocławiu zaczęła się też inna ważna dla honoraty wystawa, Wyjście w Polskę. Prezentowana w ramach projektu Artysta w czasach beznadziei pod kuratelą Zbigniewa Libery.
To była inicjatywa BWA we Wrocławiu. Oni wymyślili projekt właśnie kuratora Libery, a później on wybrał nas. Podjął ryzyko. Tak myślę teraz, bo to rzeczywiście ja nie przedstawiłam nic i dość tak chaotycznie i ryzykownie powiedziałam, że chcę iść i nic nie wiem i nic mu nie powiem. Wiem, że chcę iść, a dalej zobaczymy. Więc poszedł na to i poszła też cała reszta ekipy z BWA, ja poszłam.
Było bardzo głośno o tym. Mnóstwo wywiadów w prasie. Czy to był jakiś taki przełom? Czy nagle się poczułaś tak jakoś dziwnie, jak trochę jak taka artystka, celebrytka?
Nie, jak celebrytka nie. To był przełom na pewno. Pewnie on doprowadził do tego, że teraz robię kolejne wystawy, więc świetnie. Chyba w sztukach wizualnych ciężko o celebryckość. Nie, jakoś to chyba nie
może
są...
Może to jest taka niszowa celebryckość.
Może niszowość. Wiesz, ja mam tak, że ja się staram, to co się zmieniło, to jest na pewno są jakieś presje, w którym można by ulec. Bo jak czytasz, pamiętam kiedyś rozmowę z takim redaktorem, próbowałam mu jakoś tak pokrętnie wytłumaczyć, dlaczego nie czytałam jego recenzji. I on mówił, że jego recenzja była bardzo dobra. I ja właśnie tak sama, wiesz, będąc zakłopotana tym, co mówię, ale mówiłam, że nie chcę czytać nawet tych dobrych, bo czasami one jakby są jeszcze gorsze. Bo czytasz coś bardzo dobrego o czymś, o jakimś projekcie i pojawia się jakaś taka presja oczekiwań. A staranie spełnianie się takich oczekiwań dla mnie chyba byłoby już pewną śmiercią w sztuce. Rzeczywiście problemem było to, że nagle dużo oczu było na mnie zwróconych i wszyscy się pytali, co zrobisz teraz, co zrobisz teraz, jesteś artystką radykalną. Ja mówię, nie robię nic radykalnego, siedzę na kanapie i maluję małpy. Troszeczkę spełniłam jednak te oczekiwania, bo chcąc nie chcąc wyszło kilka prac, które mogły być nazwane radykalnymi. Ale tak, ale to wyszło zupełnie później pod wpływem innych impulsów. To, co się zmieniło, to to, że to, co robię, nie pozostaje w jakimś takim cieniu, a jak się odsłaniasz w sztuce i dajesz z siebie dużo, to jest ogromny stres tego, że ktoś to ogląda. Ja na przykład nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak kokieteria, ale naprawdę nienawidzę wernisaży. Ani żadnych takich miejsc, kiedy już przychodzi ten moment, że ja to muszę pokazać. Bo to jest, no to jest naprawdę takie stanie nago przed tłumem ludzi i to jest ciężkie przeżycie.
Myślałam, że ja nie dojdę do tego Wrocławia, że jak gdzieś pójdę, może skręcę, może pójdę, w ogóle będę przejdę 100 kilometrów i tam się zatrzymam, bo ja byłam gotowa na to, że ja trafię do miejsca, gdzie się zatrzymam. Ja nie chciałam iść przez cały czas. Ja powiedziałam, że możliwe, że ja będę leć, ale możliwe, że ja...
No z wyjściem w Polskę było tak, że za każdym razem było mi trochę łatwiej już jakby obcować w tym, z tą pracą. Za pierwszym razem, jak pokazaliśmy to w BWA, to znajomi, artyści, którzy też brali udział w tej wystawie, tam zabierali mnie za rękę, chodź, zobacz do ciebie tam, u ciebie w sali, jak ludzie reagują, jak oglądają filmy, i po prostu ja się zapierałam, nie weszłam tam. Nie byłam w stanie wejść i zobaczyć, że ludzie oglądają mnie tam. Więc to jest takie, chciałam się zakopać pod ziemię, wejść pod stół. No i teraz było trochę podobnie, nie miałam gdzie uciec, bo nagle to nie była jedna sala w BWA, tylko wszystkie, cała galeria, więc gdzie bym nie weszła, tam coś było, więc siedziałam sobie w ogródku z winkiem. Ale dużo ludzi do mnie podchodziło i to rzeczywiście było takie, no to było ciekawe, bo mieli bardzo odmienne refleksje, zupełnie inne prace przykuwały ich uwagę i inne wątki były dla nich ważne. Więc miałam kilka takich rozmów dłuższych, głębszych i każda z nich dotyczyła zupełnie innego wątku pracy, wystawy. Więc to tak może się trochę nauczyłam z tym obcować, jakoś miałam większy spokój, może wypiłam więcej wina, nie wiem, ale rozmawiałam się dobrze, ten wieczór tak minął.
Bo człowiek nie może działać przecież bez sensu, więc oni ci ten sens trochę wymyślali, nie?
Bez celowości. Nie? Wszystko jest w zasadzie po coś, a ja też nie wiedziałam, że mnie to przytłoczy. Mhm. Naprawdę myślałam, że będę się bać innych rzeczy, ale nie tego. A to się okazało, że to była w pewnym momencie najsilniejsza bariera, to, że ja nie wiem po co idę, ja nie wiem gdzie idę i nie wiem jak długo, że ja nie wiem nic i nie wiem do kiedy.
To też nie było łatwe. Ten wybór, ja przez 2 miesiące nie zaglądałam do tych materiałów w ogóle, a jak już zaczęłam zaglądać, to też nie wiedziałam, co pokazać i jakby na ile się odsłaniać. Bo nie mogłam słuchać tego, bo takie podejście do wszystkiego z perspektywy mojego domu, przyjaciół, kanapy, miejskiego życia jest zupełnie inne. Jakby wróciła, wiesz, taki dystans i ironia i coś, czego nie było tam, kiedy byłam przestraszona, samotna i zupełnie, więc jak nagle słuchałam tych tekstów, wydawało mi się tak naiwne, że nie byłam w stanie ścierpieć tej laski, która tam mówi do tego dyktofonu.
Czyli ty.
Tak, czyli ja. I no to były ciężkie wybory, czy to zostawiać, czy nie. I w tym na pewno Zbyszek mi bardzo pomógł, był bezlitosny i mówił po prostu... Ja pamiętam, jak przyjechałam do nich na spotkanie, mówi, że słuchaj, rozmawiałem z Maryną Tomaszewską, która brała udział w wystawie. Ona powiedziała, że nic nie ma, że jeszcze nie zajrzałaś do tych materiałów, że nic nie ma, no jakby nie świruj, za 2 miesiące otwieramy wystawę, musisz to zacząć robić, tam 2 czy 3. Spotkaliśmy się wtedy we Wrocławiu i ja miałam te wszystkie szkice i to wszystko i w ogóle nie byłam w stanie tego wyciągnąć z teczki, bo znowu to samo. Mówi, no pokaż. Ja mówię, nie pokażę. Nie? Mówi, no musisz to w końcu, to pokażesz. Ja mówię, nie, pokaż te wideo. Ja tak robiłam pyk, pyk i tak, wiesz, sekundkę i przeskakiwam. Mówi, no nic mi nie dajesz pokazać. Jakby, znaczy nic mi nie pokazujesz. I mówi, słuchaj, w ogóle musisz pokazać jak najwięcej, postaraj się spojrzeć na siebie jakby z boku. No i byłam bezlitosna i po prostu dałam wszystko. bezlitosna w stosunku do siebie. Pewnie dlatego też tak się bałam później tego, tych widzów.
Wyszłam i pomyślałam sobie, ja pistolę. No tak było.
Honorata wyszła w Polskę z Gdańska. Początkowo planowała iść z Saskiem, ale pies był za słaby na wędrówkę. Szła sama, nocowała po drodze, u ludzi, w lesie, na podwórkach. Doszła do południowo-zachodniego krańca Polski.
Przegrałam ten moment wyjścia jeszcze z miasta, nie? Dalej nie wiedziałam, w którą stronę, no i szłam.
Pewnie gdybym mieszkała gdzie indziej, wyszłabym gdzie indziej. Jakby wyszłam w Polsce, więc jest to, ta praca jest trochę historią o Polakach, ale o Polakach, których spotkałam, ale dla mnie bardziej o ludziach, których spotkałam. I w tym projekcie, czyli to, czego bardziej tam dotykam, jakiś taki koncepcji człowieczeństwa, świadomości tego, co nas odróżnia od innych zwierząt, jak religia jakby nadaje nam jakieś szczególne
mówisz
prawa,
małpę,
tak, które odbiera im, o koncepcji duszy, która ma nas wyróżniać, o takim poszukiwaniu celowości w śmierci u nas, której już jakby nie ma w odniesieniu do innych gatunków. Tam jest dużo rzeczy też społecznych pewnie obok i takich po prostu codzienności życia, ale to są pewnie gdzieś u podłoża ważniejsze rzeczy niż takie jak ta polityka, która też tego dotyka.
Jak swoją kondycją fizyczną?
Teraz słabo. Po tej wystawie słabo. Styrałam się strasznie.
Ale przeszłaś te ile? Prawie 600 kilometrów? Ile ty w końcu przeszłaś?
Nie wiem. Właśnie tego tak do końca nie zmierzyłam, bo ja robiłam takim slalomikiem chodziłam.
To pewnie nawet więcej niż 600.
Pewnie trochę więcej. Wtedy było dobrze z kondycją, to nie było problemu. Czasami mnie bolały plecy, ale nie, to jakby kondycyjnie świetnie. Teraz mam się dużo gorzej. Po czasie w garażu i w piwnicy z różnymi, wiesz, silikonami, żywicami i niespaniu mam się gorzej niż po przejściu Polski. Jeszcze, w co nikt mi nie wierzy, ja nie przepadam za chodzeniem. I nie lubię spacerów.
Ale z psem musisz chodzić.
On słabo chodzi. Jest po paraliżu niestety. Często go noszę i chodzimy na takich szelkach, muszę mu tam nogi z tyłu trzymać. Ale spacery z psem oczywiście, że jak chodził, jak biegał, no to lubiłam, ale teraz to jest taki, jak się zmęczy, to już wraca na rękach i ale chodzi coraz lepiej, ma się coraz lepiej. Już potrafi sam przyjść całą długość trawnika, czasem dwa razy. Wszyscy sąsiedzi go znają, kojarzą, więc wszyscy obserwują, wiesz, poprawę. Wczoraj szłam z Saskiem, słyszałam, jak dwie sąsiadki mówią, o Boże, idzie, zobacz, idzie. Sask jest gwiazdą. No to ale już od pół roku tak walczy z tym paraliżem, więc jest dzielny.
Ale też był w złym stanie, jak go wzięłaś, nie?
No, był w bardzo złym stanie.
Właściwie go wzięłaś na dobrą śmierć, tak trochę
tak,
było?
Tak mi trochę powiedzieli, no, w schronisku, że czy się przywiązuję do psów i czy jestem przygotowana na to, że on za długo nie przeżyje, że to mogą być 2 miesiące, mogą być 2 tygodnie, że oczywiście może się tak stać, że to będą 2 lata, ale że raczej jakby nie wierzyliby w to. No, a jest ze mną 3. rok i ma się coraz lepiej.
Pewnie jakby cię nie spotkał, to by już nie żył.
Kurczę, nie wiem, wiesz, czasami myślę, że on wspomina tą klatkę, że myślę, Jezus Maria, takie miałem spokojne życie. I przyszła. Tak się śmiałam, bo podobno była jedna pani przede mną w schronisku, która takie miała podobne założenie i też powiedziała, że ja powiedziałam, że chcę psa, który najbardziej potrzebuje, żeby go stamtąd zabrać i ona powiedziała, że chce takiego najbiedniejszego pieska też jakoś. No to samo w innych słowach, ale o to samo chodziło. Mówi, no i chciała, ta pani ze schroniska mówi, chciała tego najbiedniejszego pieska i przyprowadza jej Sasko, ona się tak patrzy, mówi do mnie, no bez przesady. I ja się śmiałam, że do Saska tak przychodzili, nikt go nie chciał wziąć, w końcu ja przyszłam i że Sasko musiał się spojrzeć, powiedzieć, no bez przesady. No ale niestety poszedł ze mną i... Bo we mnie to wszystko żyje cały czas.
Symbioza czy pasożytnictwo?
To i to chyba. Już jak pracowałam nad tą wystawą, jak był ten pierwszy temat, tego Boga Małpy, trochę się w życiu pozmieniało i w ogóle nie potrafiłam się na tym skupić. Te rzeczy jakby przestały być dla mnie ważne. Kuratorka znowu widziała, że jakby, żebym robiła to, co czuję teraz. Absolutnie nie muszę się ograniczać do tego, co wcześniej opisałam, wymyśliłam. Że ja byłam zablokowana przez jakiś czas, przez chwilę, a później znowu pojawiły się pomysły, projekty w mojej głowie, które musiałam zrealizować. To chyba trochę jednak zadziałało autoterapeutycznie. To były dla mnie tak ważne rzeczy i chyba w inny sposób nie potrafiłam. Ja nie mówię, że ja sobie z tym poradziłam i sobie radzę, ale myślę, że w inny sposób nie potrafiłabym tego jakoś zacząć przyswajać. Myślę o tej symbiozie i pasożytnictwie, że z jednej strony w tak to wchodzę, że często jednak ja się fizycznie jakoś wykańczam przy tym, że zawsze coś jest. Wrzody na rogówkach, jakieś strane ręce, twarz, wszystko. Zawsze coś jakby wychodzi po tym, że jakby nie potrafię trochę przystopować, ale z drugiej strony myślę, że to mi jednak bardzo dużo daje. Po tym wszystkim jestem w zupełnie innym punkcie.
Obiekt się określił najbardziej obiecującym młodym polskim artystą. I to dwukrotnie. Ciągle jesteś najbardziej obiecująca.
Ja cały czas obiecuję. Nic nie daję, tylko obiecuję.
Teraz z kolei ten plebiscyt Polka z werwą. Znaczy plebiscyt się nazywa Polak z werwą. Ale jest tam kilka kobiet w różnych kategoriach. Czy to się wiąże z pieniędzmi? No musisz mieć jakieś środki na te realizacje.
No tak, wiesz, jakie są środki w kulturze i sztuce. To na pewno nie jest spokojne życie. To na pewno nie jest stabilizacja i jakiekolwiek bezpieczeństwo. To jest na pewno walka ciągła. Nie, tak w ogóle nie chcę teraz być artystą użalającym się nad sobą. No, wyjeżdżam do Anglii pracować na jakichś takich marketach, straganach czy gdzieś tam, żeby sobie dorobić, żeby móc na przykład przez jakiś czas pracować nad projektem. Ci Polacy z werwą, to się wiąże z nagrodą finansową. Jeżeli nawet jest honorarium za wystawę, które dostajesz powiedzmy po skończonej wystawie, średnia pensja krajowa, miesięczna, ale nad wystawą nie pracujesz miesiąc, tylko pracujesz rok albo pół roku. I jeżeli, żeby się w to naprawdę zaangażować, to ciężko robić cokolwiek innego. Więc mnie na przykład nie interesuje branie jakichś fuch pomiędzy, jak już wchodzę w to, to chcę jakby się temu poświęcić i zrobić to jak najlepiej. Teraz też pracuję na uczelni, więc od tego roku, od października będę pracować na etacie asystentki, więc...
A co jest takiego w sztuce, co cię z nią związało?
Cały czas się nad tym zastanawiam.
No, zastanów się głośno.
Cały czas się nad tym zastanawiam i mówię sobie, że to już jest ostatni projekt. Że ja teraz zacznę żyć i inaczej. Teraz też sobie obiecywałam, że kończę to i po prostu przeprowadzam się gdzieś na południe Hiszpanii. Będę pracować w jakimś barze, kąpać się w oceanie, wspinać na skałach i pójdę do jakiejś pracy, z której wychodzę i jest koniec. Bo to jest jednak praca, której nigdy nie ma odpoczynku. Ja nie mam odpoczynku. No ale tak sobie obiecuję i później znowu jest coś, co, nie wiem, każe mi robić kolejne rzeczy.
No co to jest? Co to jest?
Nie wiem, a ty masz jakiś pomysł? Wracają po prostu małe przekleństwa rzeczy, które chcą być zrobione. Po zrealizowaniu tego mam większy spokój życiowy, jeśli zostaje jakieś życie poza.
Honorata Martin, artystka radykalna. W audycji wykorzystałam fragmenty tekstów kuratorskich Anny Mituś do wystawy Bóg Małpa oraz dźwięk zapisu wideo performansu Zimno. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2015.